9 po 9, komentarze Radia Gdańskie. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Małgorzata Ławnicka audycję realizuje. Gośćmi są Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Dzień dobry.
I Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry.
Maciej, upopraw sobie mikrofon, bo tak nie będziesz wyciągał raczej szyi.
Dziękuję bardzo.
Maciej wrócił z Lwowa, Adam za chwilę leci do Chorwacji, o ile dobrze pamiętam, ale nie będzie to program turystyczny. Was zaprosimy do osobnego programu, do pewnie Zwiedzaj Nie Śpi, sobotnich naszych audycji, gdzie mówimy o różnego rodzaju wyprawach turystycznych. Dziś politycznie, a może zacznijmy od tego wczorajszego meczu Polska-Litwa 4-0, granego ostatniego sprawdzianu przed mundialem. Ja jadąc rano samochodem rozmawiałem z synem, że w piątym liceum w Gdańsku profesor Drzeżdżon przed maturami z matematyki, na pół roku przed maturą, to daje takie bardzo trudne testy z matematyki, że uczniowie mało punktów dostają i wtedy martwią się, że niewiele umieją, ale na tak już tak krótki okres przed maturami ten ostatni test to jest taki lajtowy. Mnóstwo punktów zdobywają, myślą, ale żeśmy się pociągnęli, ale jesteśmy dobrze i idą z takim optymizmem na maturę. Trochę tak z tym meczem wczorajszym było, co Maćku?
No też mi się tak wydaje, że przeciwnik nie był wymagający dla naszej drużyny i rzeczywiście podbudował nasze oczekiwania i nadzieje przed mistrzostwami świata. Wygrana 4-0 w pełni zasłużona. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni z postawy naszej drużyny. Właściwie to 5 goli nawet wpadło, tylko jedna była nie zaliczona przez sędziego. Więc ja nie wiem, nie mam żadnych pretensji do naszych piłkarzy. Wszystko tak jak trzeba. Jedziemy w pełni optymizmu, wzmocnieni, Polska do boju.
Już jesteśmy w półfinałach.
Tak, niemalże. Myślę, że spokojnie.
No, Adam?
Rzeczywiście jest taka praktyka i to nie tylko polska reprezentacja, ale też wszystkie praktykują, że przed dużymi turniejami te ostatnie mecze są takie troszeczkę właśnie jakby z przeciwnikami z niższej półki, z całym szacunkiem dla Litwy. Dlatego chodzi o to, żeby właśnie w dobrych humorach wylecieć na turniej, bo to nastawienie mentalne jest ważne, a też żeby nie doznać żadnych kontuzji, prawda, żeby to. To jest taki mecz troszkę jakby obniżonego ryzyka, że tak powiem, tak? Dla piłkarzy. Ale ja może nie o samym meczu, bo go nie oglądałem, bo byłem wczoraj...
Ale obniżonego ryzyka zarówno tego wynikowego, ale też kontuzyjnego.
Tak, bardziej mi chodziło nawet o ten wątek kontuzyjny, prawda? Mhm. Ale mówię, wczoraj akurat nie miałem okazji oglądać tego meczu, bo pracowałem do późna wieczór, ale też pewne zjawisko, sam to się czułem na sobie, bo jak wróciłem do domu, to pierwsze, co zrobiłem, już rodzina spała.
Sprawdzałeś?
To włączyłem sobie w internecie, wynik znałem oczywiście, bo sprawdzałem na bieżąco, ale sprawdziłem sobie obejrzałem sobie w internecie po prostu skrót i bramki, tak? A kiedy dzisiaj właśnie wstałem i odwoziłem syna do przedszkola, to oczywiście pierwsze pytanie, jakie musiałem mu zadać, to prawda, czy oglądał mecz, jaki był wynik, tak?
No, to prawda. Znaczy myślę, że przez najbliższe dni, tygodnie mundial będzie rozgrzewał nasze emocje. A ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawie, która powinna rozgrzewać nasze emocje, albo inaczej, że prezydent Andrzej Duda chciałby, żeby rozgrzewało to nasze emocje. Chodzi o referendum konstytucyjne. Wczoraj podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju prezydent Andrzej Duda przedstawił propozycje pytań, jakie mają się znaleźć w referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji. Ja przypomnę tylko, że to referendum zarządzi na wniosek prezydenta Senat. Jeszcze nie wiemy, czy zarządzi, ale trudno sobie wyobrazić, żeby nie zarządził. Chociaż w PiS-ie nie ma entuzjazmu co do tego pomysłu. Niemniej propozycje pytań przedstawione przez prezydenta podczas wczorajszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, jest ich 15. Pierwsze jest takie, czy jest pani za uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczpospolitej bądź zmian w obowiązującej Konstytucji, co jest chyba istotne, czy jest pani za wprowadzeniem do Konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1 000 000 obywateli, bo w tej chwili nie ma takiego obowiązku. Sejm, jest ta inicjatywa obywateli, tutaj było wpisane, i jeszcze innych 13 dodatkowych pytań, łącznie 15. Jak je oceniać, Adam?
Rzeczywiście to sama idea referendum na razie nie rozgrzewa Polaków. Ja trochę tego żałuję, dlatego że ja w tym projekcie widzę taką szansę na troszkę zmianę podejścia do polskiej polityki, tak? Nie tylko przez samych polityków, ale też przez opinię publiczną, bo my często dajemy się jako, powiedzmy, widzowie, czy wierni uczestnicy, porwać takim emocjom bieżących konfliktów politycznych, tak? Czasami bardzo jałowych i tak naprawdę dotyczących drobiazgów, a polityka powinna też zawierać taki pierwiastek myślenia długofalowego, strategicznego, tak? Namysłu. I tego oczekiwałbym od przywódców, od mężów stanu i też od prezydenta, także cieszę cieszę się, że jest ta inicjatywa. No, mam nadzieję, że ona rzeczywiście będzie większe emocje budziła. Jeśli chodzi o pytanie, to pamiętajmy, że to jeszcze nie jest ani ostateczna liczba pytań, ani nawet jeśli wczoraj dobrze zrozumiałem prezydenckiego ministra Pawła Muchę, ostateczna treść tych pytań, tak? To jest jakby początek konsultacji. No, tego typu pytań należało się spodziewać, tak? Bo były takie zapowiedzi, że to będą pytania takie trochę szczegółowe, trochę ogólne, które jakby wyznaczą takie generalne kierunki prac nad przyszłą konstytucją, tak? One jakby zalegitymizują te wątki, które później będą przez polityków podejmowane.
A które są istotne? Na które zwróciłeś uwagę?
No jest kilka, tak? Ochrona konstytucyjna rodziny, ochrona pracy.
Dopisanie nam roli ojcostwa jest.
Tak, tak, tak. To jest właśnie nową, bo bardzo ważne. Społeczna gospodarka rynkowa. Też Solidarność podnosiła, zresztą Solidarność była, można powiedzieć, autorem tego projektu pytania dotyczącego obligatoryjności referendum w przypadku zebrania miliona podpisów, tak? No bo Solidarność ma akurat te doświadczenia negatywne, kiedy poprzednie rządy wyrzuciły 3 miliony naszych podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego. Więc akurat na ten postulat zwracała uwagę Solidarność. Mnie też na przykład ciekawi jedno z kluczowych pytań, 13, tak? Jeśli dobrze pamiętam, czyli dotyczące wzmocnienia kompetencji prezydenta w obszarze spraw polityki zagranicznej i spraw obronności. Bo jak wiemy, to jest ta kwestia, która w praktyce III RP wywołała często największe tarcia między obozem rządzącym a prezydentem, tak? Więc sam jestem ciekawy, jak tutaj Polacy zadecydują, czy są za wzmocnieniem roli prezydenta, czy
wydaje się, że w tym przypadku, ale też w wielu przypadkach innych pytań, wymagałoby to dodatkowego dopowiedzenia, co rozumiemy, jak definiujemy pewne znaczenia, pewne słowa, pewne pytania, żeby no bo czy jesteś za wzmocnieniem, ale wzmocnieniem w jaki sposób, tak? Na przykład
rodzi się na razie operujemy na dużym poziomie ogólności, tak? Ale zakładam, że jeśli to referendum się odbędzie, jeśli będzie wiążące, będzie frekwencja powyżej 50% i większość Polaków wskaże, że jest za wzmocnieniem roli prezydenta, no to już politycy pracujący nad konkretnymi zapisami konstytucyjnymi to uwzględnią i tak stworzą te zapisy, że rzeczywiście to nie będzie fikcyjne, tylko będzie wzmocnienie tej roli głowy państwa.
Maciej Sendecki.
Ja uważam, że to referendum nie interesuje Polaków, dlatego że ono się nie odbędzie po prostu. Takie mam przeczucie, że jednak do niego nie dojdzie.
Myślisz, że Prawo i Sprawiedliwość odmówi prezydentowi?
Myślę, że tak, że to politycznie im się nie opłaca, tuż przed wyborami samorządowymi i koniec końców on do niego nie dojdzie, a nawet jeśli dojdzie, to zakończy się klapą. Znaczy nie będzie, frekwencja będzie bardzo niska. Nie przekroczy moim zdaniem 25%. Po pierwsze dlatego, że prezydent Duda nie ma wiarygodności konstytucyjnej. Utracił w dużej ilości Polaków utracił taką wiarygodność konstytucyjną i proponowanie z jego strony zmian w konstytucji dla wielu Polaków jest kpiną. Jest kpiną sprawa dla człowieka, z punktu widzenia człowieka, który kilkakrotnie w swojej 3-letniej kadencji złamał konstytucję, podpisywał niekonstytucyjne ustawy. To tak jakby przestępca proponował zmiany w kodeksie karnym. Dlatego myślę, że wielu Polaków nie pójdzie na to referendum, jeśli do niego dojdzie. Zbojkotuje je z tego powodu właśnie.
Czyli referendum, twoim zdaniem, jeśli się odbędzie, będzie niewiążące, tak?
Niewiążące, ale uważam, że w ogóle do niego nie dojdzie, dlatego ono jest takie mało medialne, mało się kto tym interesuje.
No jest mało medialne, ale jeszcze czas jest.
Może. W dużej mierze wiele z tych pytań...
No właśnie, twoja ocena pytań, które
dla
są...
Dla mnie część tych pytań jest zupełnie absurdalnych. To są takie pytania, które mają przyklepać pewne reformy, które PiS wprowadził, typu 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego do konstytucji, po to, żeby nie było można ich zmienić, na przykład.
Albo byłoby trudniej to zmienić.
No, ja nie rozumiem takiego zagrania, no bo wyobraźmy sobie, że rzeczywiście wpiszemy do konstytucji 500+. No ale co, za 5-10 lat przyjdzie władza, która będzie chciała dać
1000+.
To znaczy,
będziemy zmieniać konstytucję w referendum wtedy?
Pomału, Maćku, znaczy, żebyśmy się trzymali. Tutaj nie ma wpisania 500+ do konstytucji.
Ja wiem, ale te pytania sugerują.
To pytanie piąte brzmi, czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasad nienaruszalności praw nabytych.
I tu w nawiasie jest takich jak świadczenia
500+.
To jest kwestia sformułowania, no to pytamy konkretnie o to, czy 500+ ma się znaleźć w konstytucji. I dla mnie to jest absurdalne, tak, bo te świadczenia można podwyższać, można obniżać, można je reformować. To właśnie tym się różni polityka w wydaniu PiS-u czy innych partii, że można pewne programy społeczne kształtować tak, jak się chce. Oczywiście z odwołaniem się do ogólnej zasady, że Polska jest demokratycznym państwem prawa opartym na gospodarce uspołecznionej. Tak? I to jest pewien wyznacznik, w jakim mamy podążać, ale żeby wpisywać tam konkretne programy, ja jestem przeciw.
Tylko tutaj jest mowa o prawach nabytych. Tak? Znaczy, ja bym chciał podkreślić sformułowanie.
Ja nie słyszałem,
nabyte. To trochę było
poza
jak...
może jakimiś...
Nie wiem, czy pamiętasz, jak była dyskusja w sprawie emerytur. To znaczy mówiono wówczas, że jeśli ktoś umawiał się z rządem na to, że ma wiek emerytalny 60+, to może trzeba wprowadzać ten wiek podwyższony emerytalny od osób, które startują na rynku pracy. Bo wówczas mówiono o prawach nabytych. Podobnie było z policjantami. Więc może, jak mówię, tutaj jest ciekawe, jak się rozumie pewnego rodzaju zapisy, jak się rozumie słowo prawa nabyte, co się pod tym rozumie, bo być może chodzi o politykę prorodzinną i prawa nabyte w ten sposób, że ktoś w tej chwili nabył prawo do jakiegoś dodatku finansowego, to okej, politykę zmieniamy, ale on do czasu, kiedy może, czy jest uprawniony do otrzymywania tego dodatku, to je otrzymuje. A jak kończy się, to się ktoś...
No, ale
jak mówię, tutaj prawa nabyte.
Ja nie widzę sensu wpisywania takich szczegółowych zapisów do konstytucji, bo Maćku, to się może zmienić, tak? Wiek emerytalny też można zmieniać w zależności od tego, jaka jest sytuacja na rynku. Ona może się diametralnie zmienić za 5, 10, 15 lat. Nie wiemy w jakim kierunku, znaczy wiemy, bo demografowie wskazują na to, że będzie coraz gorzej i trzeba podwyższać wiek emerytalny. To jest pewna konieczność wynikająca po prostu z tego, że się nam nie będzie spinał budżet i świadczenia emerytalne. Jeszcze chciałem tutaj pochylić się, jeśli można, nad kilkoma zapisami tych pytań.
Jednym jeszcze, co?
Bo, no, na przykład, nie wiem, no, dla mnie absurdalne jest pytanie numer 4. Czy jest pan za odwoływaniem się w preambule konstytucji do ponad 1000-letniego chrześcijańskiego dziedzictwa polskiej Europy? To odwołanie już tam jest. W preambule. Jest odwołanie do Boga i jest odwołanie do chrześcijańskiego dziedzictwa. Nie rozumiem, co prezydent i jego sztab miał na myśli tutaj. Skoro w preambule mamy to zapisane, oczywiście to jest...
Znaczy, potwierdzenie tego odwołania.
No, Adam ale nie wiem, preambuła jest moim zdaniem bardzo dobrze skonstruowana w naszej konstytucji, bo odwołuje się do różnych wartości chrześcijańskich
i uniwersalnych,
a także uniwersalnych, humanistycznych.
Było bardzo dużo wątków, ale chociażby ten ostatni, tak? Rzeczywiście część pytań jakby nawiązuje do zapisów, które są już w obecnym projekcie konstytucji, tak? Ale moim zdaniem to jest takie zabezpieczenie się ze strony prezydenta. Bardzo słuszne, no bo wyobraźmy sobie, że to referendum się odbędzie, bo moim zdaniem się odbędzie i będzie wiążące, a nie będzie właśnie pytania o to odwołanie się do dziedzictwa chrześcijańskiego Polski, tak? No to podczas prac już różne środowiska będą się mogły odwoływać, że okej, Polacy zdecydowali się właśnie, że idziemy w tą stronę gospodarki społecznej, ale przecież nie było pytania o, nie było potwierdzenia w tym referendum, że Polacy chcą odwołania się do dziedzictwa chrześcijańskiego Polski, czyli zmieniamy preambułę, tak? Więc to jednak czasami trzeba się odwołać do tych tematów, które... dokonałeś pewnej manipulacji, tylko że utożsamiłeś te pytania już jakby z konkretnymi zapisami przyszłej konstytucji, a przecież nie sądzę tutaj, co podkreślić Jacek, żeby się w konstytucji znalazło wprost zagwarantowanie świadczenia rodzinnego w wysokości 500 zł, tak? Tylko będzie właśnie to zagwarantowanie praw nabytych, tak? Natomiast w pytaniu jest to doprecyzowanie, aby po prostu ludzie jakby wiedzieli, na czym głosują, tak? Więc moim zdaniem to jest tylko ułatwienie podjęcia ludziom decyzji.
Natomiast, to trzeba ludziom pokazać konkretnie, za czym głosują.
To właśnie temu służy takie doprecyzowanie. Ty mówisz, że konstytucja nie może być zbyt szczegółowa, musi być ogólna. No niestety jedną z największych wad obecnej konstytucji powiedzieć, że właśnie to, że ona jest bardzo ogólna, tak? Przecież jest w Konstytucji w artykule 20 zapis, że podstawą ustroju gospodarczego Polski jest społeczna gospodarka rynkowa. Ale co z tego wynikało przez 28 lat III RP? No nic, mieliśmy gospodarkę generalnie liberalną, umowy śmieciowe, dziki wolny rynek i tak dalej, i tak dalej. Dlatego pewne zapisy muszą być bardzo konkretne. I tak samo moim zdaniem pozwólmy ludziom zdecydować, czy chcą, żeby wiek emerytalny był zapisany w Konstytucji, tak? I moim zdaniem to są też jakby takie pytania, które jakby zaproszą ludzi do udziału w tym referendum, tak? Bo ludzie będą mieli bezpośredni interes w tym. Nie mówię, żeby taka była intencja pana prezydenta, ale taki może być wynik, że to są pytania jakby takie profrekwencyjne, tak? No, które spowodują, że ludzie uznają, że Adam, to jest Adam Malacy, ich, znaczy, w ich interesie, żeby zagłosować.
Że kwestia wieku emerytalnego może budzić na tyle emocje, że zachęcić ludzi do pójścia na przykład na referendum.
No, ale ja nie widzę sensu wpisywania wieku emerytalnego.
Ale to niech ludzie decydują, czy mamy demokrację, czy nie mamy demokracji. Niech ludzie decydują, czy jest sens zapisywać.
Konstytucja, żeby regulować wszystkie rzeczy w kraju. No, Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest jeszcze krótsza.
No, ale to jest znowu manipulacja, bo tam jest zupełnie inny system prawny, tak, polityczny i tak dalej, tak?
Mhm. No, dobrze, akurat
kwestia emerytalna nie jest bardzo
pokazuje, że Konstytucja ma być właśnie takim zbiorem ogólności po to właśnie, żeby na bazie pewnych wartości ogólnych móc kształtować politykę w sposób bardziej dowolny. No nie możemy tam wpisać wszystkiego, nie od tego jest ten akt prawny. No tak, to jest tylko akt generalny, a później schodzimy niżej, są ustawy, rozporządzenia i tak dalej. I one regulują tak szczegółowe kwestie jak wiek emerytalny. No niestety, no ja mam inne opinie na temat tego, jaki powinien być w Polsce wiek emerytalny. I duża część społeczeństwa również. I ja się po prostu nie zgadzam na coś takiego, żeby...
To pójdź głosować i zagłosuj na nie. No
ochronę emerytur w takim wymiarze wieku, jak jest teraz, bo sytuacja za chwilę może się zmienić i będziemy potrzebowali tego. I przez to, że wpiszemy to do Konstytucji, nie będzie to możliwe.
Mm. Referendum konstytucyjne, jeśli się odbędzie, bo tutaj zdania są podzielone, Adam twierdzi, że odbędzie się, Maciej mocno powątpiewa, to odbędzie się w listopadzie, jeśli się odbędzie gdzieś w dużej bliskości wyborów samorządowych. To koniec października, początek listopada. Adam Chmielecki, Maciej Sandecki to komentatorzy w Radiu Gdańsk. Przed nami skrót wiadomości. Komentarze Radia Gdańsk. 26 minut pozostało do godziny 10. Komentujemy, że nasi piłkarze jadąc na lotnisko zamiast w dresach to ubrani są w jakieś trzyrzędowe garnitury, zupełnie nie wyglądają jak sportowcy. No ale tak to jest. Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Adam Chmielecki, magazyn Solidarność. Chciałbym was prosić o skomentowanie protestu studentów także na Uniwersytecie Gdańskim, na kilku uczelniach w Polsce, garstki studentów tak naprawdę, jak popatrzymy, która protestuje przeciw ustawie 2.0, ustawie, która reformuje szkolnictwo wyższe i naukę, czyli przeciwko ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Protestowali studenci, pracownicy także Uniwersytetu Gdańskiego. Ich protest miał charakter wspierający manifestację. I o co walczą studenci, jakie są ich postulaty? Demokratyzację uczelni, czyli gwarantowanych w ustawie wyborów przedstawicieli społeczności akademickich do wszystkich organów decyzyjnych, kierowniczych oraz zwiększenia standardów demokratycznych przy wyborach rektorów. Autonomia, żeby nie było obcych osób, czyli spoza środowiska przy wybieraniu rektora i ustalania strategii uczelni. Utrzymanie struktury wydziałowej, gwarantowania tego, żeby można było publikować prace naukowe w języku polskim. Przeciw decentralizacji, zapewnienie finansowania większego, żeby nie było uczelnia bez polityków, zaprzestanie ataków na niezależność nauki i zabezpieczenia wolności badań przed stronniczą konstrukcją programów grantowych oraz ingerencjami politycznymi. Mi się wydaje, że trochę to jest tak, że protestują i takie opinie też znajduję, żeby było tak, jak jest. Żeby na tej uczelni się niewiele zmieniło. Żeby osoby z zewnątrz, nie wiem, biznes nie miał wpływu na tę uczelnię. Żeby można było publikować dalej w języku polskim. Czyli żebyśmy nie równali do jakiegoś świata, który posługuje się językiem angielskim w publikacji badań naukowych. Żebyśmy po prostu dalej byli w tym dołku naukowym. Maciej kręci głową, to Maciej zaczyna. Postawiłem ostrą tezę, tak, po to, żeby dyskutować.
Polemizuję od razu. Po pierwsze, nie zgadzam się, że to jest garstka. Bo,
nie, no błagam ciebie, na uniwersytecie ile?
Dobrze, ale,
trzy osoby.
Przepraszam bardzo. To jest, bo właściwie na 8 uczelni już w tej chwili uczestniczy w tym proteście. To są nie tylko studenci, ale również pracownicy tych uczelni, czyli doktoranci, asystenci, profesura. Na każdym z tych uniwersytetów to jest po kilkadziesiąt osób. Oczywiście, że zawsze, trzeba bierzmy pod uwagę, że zawsze w różnych protestach jakichkolwiek zawsze bierze udział mniejszość. My znamy to z historii, tak?
No ale nie 10 studentów.
Manifestacja Solidarności 200 tysięcy osób.
Dobrze, no ale w porównaniu do czego? Do całego społeczeństwa to też można powiedzieć, że jest garstka. Weźmy też pod uwagę, że mamy okres sesji, kiedy studenci zdają egzaminy i część pewnie z tego powodu po prostu nie uczestniczy w tym proteście. Ja chcę oddać po prostu cześć tym osobom, które w tym proteście uczestniczą. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie, studenci zaprotestują w swojej sprawie i swoich jak gdyby przyszłych kolegów, którzy będą studiować, koleżanek, bo domagają się rzeczy fundamentalnej. Autonomii uniwersytetów, która przez ustawę Gowina 2.0 jest zagrożona. Ta ustawa, przypomnijmy, wprowadza tak zwane rady uczelni, które mają być w części powoływane w skład tych rad.
Osoby z zewnątrz uczelni
części,
będą
mają być osoby spoza uczelni, tak? Czyli prawdopodobnie możemy podejrzewać, że mają być to politycy. Tudzież, no nie wiem, no raczej politycy. Po to jest chyba to robione, żeby władza polityczna miała jakiś taki organ, instrument władzy nad uczelnią, co jest kompletnym zaprzeczeniem po prostu rozwoju nauki w ogóle w Europie. Ja przypomnę, że uniwersytety w Europie swoją autonomię wywalczały przez stulecia. Już w XII wieku powstał pierwszy akt dający jakieś autonomię pierwszym uniwersytetom. Później to było rozwijane. I to jest jak gdyby podstawą, fundamentem takiego elementarnego rozwoju nauki.
Po to, żeby... W które wchodzą osoby z zewnątrz?
Są rady uczelni,
że uniwersytety zamykają się na osoby z zewnątrz w ciałach doradczych, w ciałach opiniujących, w ciałach, które współpracują z władzami uczelni?
Nie, oczywiście, że właśnie przeciwnie. Ja myślę, że się otwierają na osoby z zewnątrz. I to widzimy przecież bardzo wiele uczelni, uniwersytetów otwiera się na biznes, to co mówiłeś, wprowadzając nowe kierunki. To się wszystko rozwija, to się dzieje, tak? Uniwersytety nie stoją w miejscu, one nadążają za współczesnością, za czasami, za rozwojem nauki. Ja nie widzę żadnego zagrożenia, nie rozumiem tego, o czym mówiłeś, że mają być niepublikowane jakieś prace naukowe w języku angielskim. No przecież są. I to się dzieje od stuleci. Ta reforma...
Twardych gwarancji dla możliwości prowadzenia publikowania badań w języku polskim, humanistyce i prawa i naukach społecznych. Tego domagają się także studenci.
No domagają się tego studenci.
Twardych gwarancji, że ten...
Dobrze, no ale ich główny postulat dotyczy autonomii uniwersytetu i tego, żeby politycy nie mieli wpływ na rozwój uczelni, na wybór władz uczelnianych i tak dalej, i tak dalej. I to jest fundament moim zdaniem o to, co powinno być.
Tak krótko, no moim zdaniem jest to jednak bardziej protest medialny niż rzeczywisty, tak? Bo to rzeczywiście protestuje tam po kilka osób na tych kilku uczelniach i rzeczywiście to jest dla mnie takie wpisywanie się w tą strategię opozycji. Nie mówię, że to są protesty
skierowane,
ale niestety, bo to jest jakby takie, widzimy taką tendencję, żeby robić w Polsce, są środowiska, które chcą robić za wszelką cenę aferę, tak, i awanturę wokół każdego zagadnienia życia publicznego, a ja spytam się, gdzie były te osoby, które protestują, kiedy była ta ustawa procedowana, tak, kiedy były konsultacje, bo akurat ta ustawa, powstawała przez 2 lata, tak?
Bardzo długie były konsultacje
Jeden z najdłuższych konsultacji, najbardziej takich szerokich, naprawdę.
naprawdę. Mistrza Gowina. Czy ja pamiętam także tutaj spotkania z władzami Politechniki, z uczelniami, z uniwersytetem. Mieliśmy ostatnio prorektora jednej z uczelni, który mówił no właśnie o potrzebie wprowadzenia tej ustawy. Stąd jakby trudno mi było zrozumieć, na czym polega protest. Próbowałem się wczytać. Dopiero po przeczytaniu tych postulatów no, jakieś tam swoją opinię mam, ale daję wam szansę, Adam.
I faktem jest, że od początku wobec tej ustawy, projektu ustawy było dużo zastrzeżeń, właśnie było dużo środowisk, które było zainteresowanych utrzymaniem status quo, ale trzeba powiedzieć, że tutaj pan premier Gowin poszedł bardzo elastycznie, bo ponad 300 poprawek od początku w porównaniu z pierwotnym projektem zostało wprowadzonych, tak? I to bardzo różnych środowisk, bo te zarzuty też nie są jednolite, tak? Inne są uwagi, były uwagi małych i średnich uczelni, inne były uwagi dużych uczelni, które jakby były zainteresowane tym, żeby zachować tą przewagę, tak? Tutaj minister Gowin wskazywał, że ta ustawa ma generalnie tak jakby być zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju kraju, tak? Ale jeszcze odnosząc się do tych postulatów studentów, to są takie trochę słowa klucze, tak? Demokratyzacja, żądamy demokratyzacji, obrony autonomii, a to nie ma poparcia w przepisach tej ustawy, bo to nie jest tak, że jedna ustawa czy jeden konkretny zapis zniesie autonomię uczelni, tak? No, dzisiaj żyjemy w świecie wielowymiarowym w każdym aspekcie, tak samo jak niepodległość też nie jest gdzieś zapisana w ustawie, to nie jest coś zero-jedynkowego, tak? W trudnej rzeczywistości, gdzie jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie jakby bardzo wiele interesów się krzyżuje. I tak samo ten świat życia naukowego, akademickiego też jest bardzo skomplikowany i wprowadzenie rady uczelni w żaden sposób nie zlikwiduje autonomii, a też akurat minister Gowin niedawno wycofał się z takiego swojego początkowo sztandarowego pomysłu i już nie rady uczelni, a senat będzie decydował o statucie uczelni, tak? Czyli jakby ten główny zarzut, że będzie autonomia jakoś zagrożona, upada w tym momencie.
Pytanie jest także, czy należy zmieniać uczelnie, czy należy zmieniać to, co dzieje się w tej chwili na uczelniach?
Wiele rzeczy należy zmieniać, tak? Nasza rzeczywistość cały czas się zmienia, poddaje się zmianom. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zmieniać i w jakim kierunku. No to, co zaproponował minister Gowin w kwestii rad uczelnianych i w autonomii uczelni, idzie w kierunku przeciwnym do tego, co nazywamy rozwojem nauki.
Gdzie dostrzega złamanie autonomii uczelni?
No właśnie, w tych radach.
Rada uczelni,
ludzie z zewnątrz, politycy będą wybierać rektorów.
Nie.
No to do tego to zmierza.
Było zapisane, że Rada Uczelni ma przedstawiać kandydatów na rektora. Nie będzie wybierać kandydatów.
Nie, ale co chciałem powiedzieć, bo tutaj...
I z tego też się wycofał.
Właśnie, no wczoraj mieliśmy informację, że ministerstwo wycofuje się z niektórych zapisów pod wpływem tych protestów garstki studentów, jak twierdzicie, zapowiedziano zmiany. Więc już widać,
nie,
że...
Nie, jak twierdzimy, no, na uniwersytecie studiuje ile? 2,5 tysiąca studentów?
No dobrze, no ale rozumiem, że minister Gowin poddał się garstce studentów,
no,
tak?
No tak.
Dobrze, bardzo dobrze. No.
Tak, tak jest to prawa demokracji. Skuteczny.
Na razie jeszcze nie wiemy, jak skuteczny się okazał, ale mamy już zapowiedź zmian idących w kierunku postulatów studentów i tych protestujących. Więc dobrze, że władza robi w tym przypadku krok w tył, bo naprawdę zmierzamy do jakiegoś naprawdę autorytarnego państwa, gdzie politycy wszędzie chcą wciskać swój nos, i to w takich obszarach życia społecznego, do których od dawna już nie mają wglądu. Na przykład właśnie w sprawach nauki i autonomii uczelni. Naprawdę oskarżanie wszystkich, którzy protestują w sprawach fundamentalnych o to, że oni są związani z opozycją, to jest naprawdę już... oburza mnie takie stwierdzenia, bo naprawdę to jest tak upolitycznianie naszego życia społecznego, oskarżanie ludzi, którzy naprawdę ideowo, a nie cynicznie protestują.
Albo przecinek chociaż.
Bo mamy dużo czasu, chciałbym jeszcze krótko,
ale Maciej, ja odbiję piłeczkę, bo widzę taką tendencję, że w każdej zmianie, którą proponuje obecna władza, widzisz upolitycznienie, tak? Że rzekomo rady będą upolitycznione i będą wybierały upolitycznionego rektora uczelni. A jak było do tej pory? Spójrzmy na Pomorze. Był rektor Politechniki Gdańskiej, profesor Rachoń, został senatorem Platformy Obywatelskiej. Były rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Cejnowa, jest kandydatem SLD na prezydenta Gdańska. Obaj są od wielu lat obecni w życiu publicznym, nigdy nie ukrywali swoich poglądów i czy wówczas Uniwersytety Politechnika były upolitycznione, czy nie były? No,
po pierwsze, zaangażowali się tak? politycznie już jak tych funkcji nie pełnili, a po drugie, każdy ma prawo do swoich poglądów. Co innego, jeżeli...
Czyli rozumiem, że spojrzysz w twarz...
A swoje poglądy u nas w radiu głoszą Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, i Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję bardzo.
Trójmiasta. Jeszcze
dziękuję.
Nie koniec.
A nie kończymy. Muszę.
Jeszcze nie koniec, za chwilę kolejna audycja. 11,5 do minuty do 10. Adam Chmielecki, Maciej Sandecki. Audycja Komentarze Radia Gdańsk o zagranicy, bo wczoraj najważniejsze spotkanie chyba tego roku, jeśli nie może nawet dziesięciolecia albo jeszcze szerzej, w zależności jaki tytuł weźmiemy do ręki, czy amerykański, czy francuski, czy niemiecki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un spotkali się wczoraj na bezsprzecznie historycznym szczycie w Singapurze. We wspólnym oświadczeniu Kim zobowiązał się do starań o całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, a Trump zapowiedział udzielenie Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej gwarancji bezpieczeństwa. W podpisanym po szczycie dokumencie oba kraje zobowiązały się do zbudowania nowych relacji, które mają odzwierciedlać pragnienie pokoju i dobrobytu ich mieszkańców. Można by długo o tej sprawie mówić, choć wczoraj pojawiły się takie trochę prześmiewcze, trochę z uśmiechem, a może trochę poważniejsze stwierdzenia. To może Nobla pokojowego, Maciej?
No, trzeba przyznać, że jestem trochę pod wrażeniem tego, czego dokonał Donald Trump. Nie spodziewałem się, że mu się taka sztuka uda i jego administracji, że spotka się z Kim Jong-ilem.
Unem
i do takiego spotkania historycznego, trzeba już powiedzieć, bo ono już przechodzi do historii.
Zdecydowanie tak.
Bez precedensu. I tutaj wielki szacun dla prezydenta Trumpa, że tego dokonał, bo z pewnością takie spotkanie zmniejsza napięcie pomiędzy oboma krajami, zmniejsza napięcie między obiema Koreami i buduje pewien rodzaj zaufania i może być takim kamyczkiem, który rozpocznie pewne zmiany na Półwyspie Koreańskim w ogóle.
Dla części opinii trudno jest pogodzić się z tym, że przedstawiciel świata demokratycznego podaje rękę, ściska rękę tyranowi i wciąga go na salony tak naprawdę.
Zgadza się, no ale to widać, że czasami pewna tego typu uległość, tego typu taktyka może być bardziej skuteczna niż właśnie...
Izolacja?
Tak, izolacja przez dziesięciolecia, niespotykanie się, bo no, zobaczymy, po czynach ich poznacie, tak? Ja na razie wyrażam szacunek dla obu właściwie przywódców i dla Kim Jong-una również w pewnym sensie za to, że odważył się taki gest wykonać, bo pamiętajmy o tym, że przecież propaganda koreańska przez dziesięciolecia, od 70 lat uznaje Stany Zjednoczone za głównego wroga, tak? Więc dla niego też to było pewne przekroczenie. I trzeba to też docenić. Natomiast ja podchodzę troszeczkę sceptycznie do tego, czy rzeczywiście to spotkanie przyniesie jakieś efektywne zmiany. Pamiętajmy o tym, że Donald Trump jest prezydentem demokratycznego kraju, ma przed sobą jeszcze 3 lata pierwszej kadencji, być może kolejne...
Trzy albo siedem,
no, jeśli nie będzie impeachmentu. A Kim Jong-un jest dyktatorem państwa totalitarnego, którym rządzi dynastia i właściwie on ma przed sobą, jest młodym człowiekiem, ma przed sobą właściwie nieograniczony czas.
Jeśli nie będzie przewrotu.
40 lat, no, albo raczej dłużej, do śmierci. Więc z jego perspektywy to trochę inaczej wygląda. On za parę lat, jak zmieni się prezydent Stanów Zjednoczonych, może powiedzieć, ja tu na coś się dogadywałem z Donaldem Trumpem, ale nie z panem nowym prezydentem, czy panią nową prezydent i mnie to nie obowiązuje. Więc Poczynek ich poznacie. No, zobaczymy, Adam, jak to będzie.
Adam Chmielecki.
Tym razem zgodzę się z Maciejem. Rzeczywiście jest to spotkanie historyczne, bo spotkali się przywódcy dwóch państw, które no, znajdują się na dwóch przeciwległych biegunach polityki międzynarodowej, czy przełomowe też chyba jednak za wcześnie, żeby je nazywać. Jest to być może jakiś początek przełomu, tak? Jeśli rzeczywiście na końcu byłby ten przełom, czyli denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego, to rzeczywiście byłoby to no, wydarzenie, które można by nagrodzić Nagrodą Nobla. Nie sądzę osobiście, żeby do tego doszło, żeby na końcu był aż tak pozytywny finał, ale tutaj chciałbym zwrócić, żeby nie powtarzać Macieja, uwagę na inny wątek, taki może trochę poboczny. Ja tak patrzę sobie na te obrazki z tego spotkania w Singapurze, uświadomiłem sobie, że żyjemy w świecie takiego teatru. Nie mówię, że to spotkanie było teatrem, tak? Ale przecież jeszcze niedawno obaj panowie poprzez środki, serwisy społecznościowe, tak, Twitter, Facebook i tak dalej, no, obrzucali się najgorszymi inwektywami. Po czym jak gdyby nigdy nic, spotkali się, uścisnęli sobie ręce, podpisali deklarację, oczywiście nic nie mówiącą tak naprawdę, ale jednak będącym jakimś ważnym wydarzeniem, patrzyli sobie wprost w oczy i się do siebie uśmiechali, tak? Czyli to nam pokazuje, że polityka w coraz większej mierze staje się pewnym teatrem.
I mówił, mamy świetne relacje.
Czyli jest ta prawdziwa polityka zakulisowa, gabinetowa, o której my tak naprawdę coraz mniej wiemy. Jest ten teatr, prawda, dla ludzi, dla mas, który się odbywa głównie w mediach społecznościowych, tak, gdzie trzeba celowo podkręcać emocje, epatować jakimiś albo bardzo negatywnymi, albo bardzo z drugiej strony pozytywnymi określeniami, a tak naprawdę no, one jakby nie są wiarygodne, tak? Słowa coraz mniej znaczą, tak? Bo to, że jeden czy drugi przywódca no, jakby nazwał się dyktatorem, to nie znaczy, że za chwilę się nie spotkają, nie będą przyjaciółmi, nie będą robili interesów, tak?
Przyjaciółmi może złe słowo.
No przyjaciółmi tutaj, politycznymi
mam
przyjaciółmi.
Mam nadzieję, że nie będą,
tak?
Przyjaciółmi.
No dobrze, ale mówmy się chyba lepiej, nie, jak ściskają nie. sobie ręce i się do siebie uśmiechają.
Dlatego powiedziałem, że to jest wątek poboczny,
niż się
tak?
wzajemnie ale... straszą i obrażają. No, to jest pewna zmiana, tak? Nawet jeśli to jest pewien teatr polityczny, no to on coś buduje. To, że dwóch panów się spotkało i spojrzało sobie w oczy, to już jest pewien przełom, uważam, bo w takich osobistych relacjach jednak człowiek zaczyna inaczej troszeczkę patrzeć na człowieka niż na jakiegoś wyimaginowanego potwora, którego zna tylko z telewizji. Buduje sobie o nim jakiś bardzo negatywny obraz.
No dobrze. To w takim razie, to gdzie są ci obywatele Korei Północnej? W tej całej sprawie, bo z jednej strony mamy zagwarantowanie albo obietnicę Kima, że uwolni Półwysep Koreański, żeby nie używać tych trudnych słów, na których się czasami potykacie. Uwolni Półwysep Koreański od broni atomowej, a z drugiej strony obietnicę Donalda Trumpa, że zagwarantuje bezpieczeństwo Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. A gdzie są ci ludzie? Gdzie są ci obywatele Korei Północnej, którzy siedzą w obozach, którzy są łamani? Gdzie są ci ludzie w tej całej polityce zagranicznej?
No na razie ich nie ma.
Gdzieś
bo,
na drugim planie będą docelowo?
Ja myślę, że to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, że ja mam nadzieję, że to taki kamyczek, tak? No nie da się po tak długiej przerwie we wzajemnych stosunkach, izolacji Korei Północnej na arenie międzynarodowej od razu załatwić wszystkich rzeczy, tak mi się wydaje, jeszcze w tak straszliwie totalitarnym kraju, który no, po prostu chyba takiego kraju w ogóle w historii świata nigdzie nie było. Aż takiego totalitaryzmu jak w Korei Północnej. Więc to jest długi proces, zanim ten reżim upadnie, a jeszcze dłuższy, zanim naród koreański się zjednoczy w pełni, to będzie dla nich straszna terapia, podejrzewam, kiedy dojdzie, bo podejrzewam, że kiedyś na pewno dojdzie do tego, że Korea zostanie zjednoczona.
Ostatnie zdanie, Adam.
No, zgadzam się, że teraz Korea Północna jest państwem totalitarnym. Jeśli tam w wyniku tego spotkania z obu przywódców dojdzie do pewnej liberalizacji, tak? Docelowo może do pewnej budowy w Korei Północnej modelu, takiej, jaki mamy w Chinach, tak? Czyli, że formalnie jest to państwo komunistyczne, a realnie są tam jednak jakieś swobody, tak? Gospodarka, też są elementy gospodarki wolnorynkowej. To już będzie pewna poprawa i pewna nadzieja dla mieszkańców Korei Północnej. Tak, jeśli dojdzie do pewnego otwarcia Korei Północnej na świat i wzmocnienia różnych stosunków międzynarodowych i relacji, chociażby gospodarczych, które są potrzebne Korei, żeby no, poprawić tam sytuację tragiczną, no to też będzie interes w interesie tych mieszkańców.
I tylko nadzieja, że to nie będzie tylko teatr, nie zakończy się tylko grą teatralną z którejkolwiek ze stron. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
Pożegnam się po raz drugi. Do widzenia.
Jacek Nalibajek, do usłyszenia.